strefie Gazy, w izraelskim ostrzale konwoju humanitarnego, zginęło 7 wolontariuszy, w tym jeden Polak. Polskie władze domagają się wyjaśnień, a nawet mówią o zbrodni wojennej. Izrael mówi o pomyłce, a izraelski ambasador oskarża o antysemityzm. Za chwilę będziemy mieli komentarz prosto z Izraela w tej sprawie. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
I witam serdecznie redaktora Eli Barbura, portal Tel Aviv Online, nasz korespondent w Izraelu. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana, witam państwa wszystkich serdecznie, jak najbardziej. Dużo bardziej serdecznie niż zawsze.
Dziękujemy, witamy także. Panie redaktorze, proszę powiedzieć, czy wiemy, co się wydarzyło tym 1 kwietnia, w tym tragicznym ataku? Wiemy, że siły zbrojne Izraela przyznały, że to one strzelały, że był to konwój humanitarny, że zginęło 7 osób, w tym jeden Polak. Premier Izraela twierdzi, że to tragiczny przypadek nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi. Czy są jakieś jeszcze dokładniejsze informacje w Izraelu?
To znaczy, w tej chwili to wygląda tak, że wojsko, czyli Cahal, no, prowadzi dochodzenie w tej sprawie. No, podobno wyniki mają zostać upublicznione jak najszybciej, jak tylko tam rzeczywiście dojdą do jakichś konkretnych wniosków. W tej chwili wiadomo, a powiedział to wyraźnie, no, dowódca armii, generał Herzi Halewi, powiedział, że to było wynikiem jakiegoś takiego błędnej identyfikacji, tak się wyrazi. No, w trudnych warunkach wojennych. No, wiadomo, że warunki wojenne nie są łatwe. To jest w tej chwili 180 dzień wojny, w tej chwili dzisiaj przypada już, no to prawie to już było, po prostu Izrael pogrążony jest w wojnie, takiej kompletnie jest pogrążony w tej wojnie, powiedziałbym. To nie mówię tego, żeby się usprawiedliwiać, bo to wszystko jest do cholery niepodobne oczywiście. No, zginęli ludzie, zginęli i to są ludzie, którzy pracują, prawda, wolontariusze w tych organizacjach pomocowych z prawdziwego zdarzenia. Nie mówię o tej ONZ-owskiej UNRWA, lecz właśnie o tym WCK, prawda, to jest fantastyczna organizacja, więc to są ludzie z poczuciem misji, no to są wspaniali ludzie, no mogę tylko... Osobiście, no na pewno w imieniu ogółu izraelskiego po prostu przekazać kondolencje rodzinie pana chyba Sobola, jeśli dobrze pamiętam, z Przemyśla. Prawda? No, po prostu to jest oczywiste, no, jasna sprawa. Tragedia i koniec. Na pewno będą tam jakieś bliższe wyjaśnienia, no ale to po prostu jest jeszcze niefortunny, no wszystko to są takie słówka ładne, ugładzone, no. Tragiczny incydent i tyle, no niestety, no na wojnie różne rzeczy się zdarzają, a to jak mówię, 180 dni już trwa, ludzie tam, ci żołnierze są po prostu na pewno i wyczerpani i cała reszta, no cały ten klimat wojenny, prawda, nic nie widać i nie słychać często. No. Tak to jest. No. Tak to działa. No. Trudno.
Media donoszą,
no,
że...
To niedobra sprawa oczywiście. No, jeszcze raz mówię.
Media donoszą, że konwój był zgłoszony siłom izraelskim, że był oznakowany, jednak został ostrzelany i to trzema pociskami, trzy samochody jadące w dużych odstępach, 1,5 km, 800 metrów. Ci osoby z pierwszego samochodu potem się chroniły do tych następnych, ale w końcu i ten ostatni został ostrzelany i 7 osób zginęło. No, źle to wygląda na pewno dla wojsk izraelskich. W Polsce nawet pojawiają się głosy o zbrodni wojennej, tak to nazwał marszałek Szymon Hołownia, powiedział w programie Pytanie Dnia, jeśli ktoś strzela do cywilów na wojnie, to jest to zbrodnia wojenna i tak dalej. No, że Polska powinna się domagać też odszkodowania dla rodziny, ale też ścigania tej zbrodni wojennej, tak powiedział marszałek. Jak by się pan redaktor do tego odniósł?
Marszałek przesadził oczywiście, to jest nieodpowiedzialne na wypowiedź w ogóle, bo Izrael to nie jest horda terrorystyczna, może się panu marszałkowi pomyliły po prostu pojęcia. No, my jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem zachodnim, tak zwana częścią cywilizacji zachodniej, nie popełniamy zbrodni wojennych. Zbrodnie wojenne popełniła ta horda hamasowska, palestyńska 7 października zeszłego roku. I to po prostu należy jednak starannie unikać tego typu retoryki, bo to świadczy o małym doświadczeniu międzynarodowym, no tak bym to łagodnie ujął. Jak mówię, sprawa była, bo jest to tragiczna pomyłka, no niefortunna, absolutnie nie powinno się to zdarzyć. Zresztą Netanyahu wyraźnie to powiedział od razu, że nie powinno się to zdarzyć, ale się zdarzyło, no bo jeszcze raz podkreślam, że na wojnie bywa różnie, prawda, kwadratowo i tak dalej. I to są jakieś tam, człowiek, który w życiu nie trzymał giwery w ręku, prawda, nagle jakieś tam oskarża demokratyczny, wolny kraj o zbrodni wojennych, to jest nieodpowiedzialne zupełnie. Ja już nie będę komentował tam tej wypowiedzi premiera Tuska, który, prawda, też jakoś tam warunkuje tą, znaczy, jak on powiedział, jeżeli dobrze, bo czytałem ten komunikat w wersji hebrajskiej, także stawiam.
Donald Tusk napisał na Twitterze: panie premierze Netanyahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. To myślę, że szczególnie chodziło o wypowiedź ambasadora Jakowa Liwne, który z kolei napisał w kontekście no tego właśnie ataku o antysemityzmie w Polsce. No, też no, wydaje się trochę nie na miejscu ten komentarz ambasadora.
Nie, no oczywiście, no ambasador też ma, zdaje się, małe doświadczenie w tego typu sprawach, ale tutaj, znaczy ambasador, zdaje się, o ile też widziałem, on się ustosunkował głównie do tych reakcji takich ekstremalnych w Polsce, to znaczy ze strony skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, prawda? Tak, a my mówimy o normalnych ludziach.
Do Krzysztofa Bosaka, no ale...
Mógł
tym razem, powiedzmy, nie wyciągać akurat tych postaci.
No. Oczywiście. No to mówię, brak doświadczenia. No. Ale wyciągnął, no, bo różni ludzie różne rzeczy gadają. No i nie zawsze, i często niewłaściwe. No, w takich momentach to trzeba właśnie jakoś trochę chyba w sposób umiarkowany się wypowiadać. No ale co to znaczy, stawia pod znakiem zapytania solidarność Polaków z Izraelem po tej masakrze? Co? Ten nieszczęśliwy, naprawdę
nie stawia pod znakiem zapytania, ale poddaje próbie.
No próbie, no też pod próbie. No dobra, no to co to poddaje, znaczy co, to już nie solidaryzujemy się, mówię o narodzie polskim, z ofiarami tej ludobójczej masakry, z tymi kobietami, którym obrzynano piersi i grano w nogę tymi piersiami, gwałcąc te kobiety i dźgając je nożami, jednocześnie takie są relacje z tych, z tej masakry. I to łagodnie mówiąc, tam palono pęczkami niemowlęta na oczach rodziców, których potem mordowano. O co tu chodzi? Jaki dystans? Trzeba się solidaryzować z ofiarami. No to, oczywiście, że nieszczęsny wypadek tutaj zaszedł, no, w tej gazie z tym konwojem, no. Jak mówię, no to potworne, to jest wydarzenie straszne, no i, ale mówię, ale no chciałbym tutaj powiedzieć spokojnie, prawda? To jest absolutnie wbrew interesom Izraela, cała ta tragedia. Przecież Izraelowi chodzi o to, żeby pozbawić ONZ-owską agencję UNRWA prawa do dystrybucji pomocy humanitarnej w Gazie, pozbawić, ponieważ ta agencja jest przeniknięta wpływami, właściwie jest częścią Hamasu, się stała z biegiem lat. Są dowody na to, że co najmniej kilkunastu pracowników tej UNRWA uczestniczyła osobiście, prawda? Aktywnie, osobiście w tej masakrze z 7 października. Nie ma mowy, żeby oni dalej się zajmowali, prawda, tym sektorem pomocy humanitarnej w Gazie. Dlatego Izrael jest jak najbardziej zainteresowany tym, żeby ta rola przejęta została, no, w pierwszym rzędzie teraz przez tą organizację pozarządową, międzynarodową WCK, prawda? No i na pewno nie był zainteresowany w strzelaniu do pracowników tej organizacji. No to no po właśnie, prostu jest
bo i takie absurd. Głosy się pojawiały, że to mogło być celowe działanie, żeby odstraszyć organizacje humanitarne od pomocy w Strefie Gazy. A tu rozumiem, że akurat ta organizacja, tej organizacji Izrael przeciwny, czy władze Izraela jest przeciwne nie były.
Nie, no wręcz przeciwnie właśnie, są jak najbardziej zainteresowane udziałem tej organizacji, przekazaniu tych funkcji tej skurwionej, przepraszam, agencji ONZ-owskiej UNRWA właśnie tej WCK, prawda? I także jeszcze innym ewentualnie jakimś tam organom, ale to na razie, to jeszcze na razie nie wiadomo dokładnie komu. No to już jest organ, który w tej chwili podjął się tej roli dystrybucji tej żywności, która jest potrzebna cywilom gazańskim, i na pewno nie chodziło o to, żeby storpedować tą działalność, a wręcz przeciwnie, ponieważ bez tej, jeżeli nie będzie pomocy żywnościowej dla tych cywilów gazańskich, to utrudnią, to wzrosną jeszcze bardziej naciski międzynarodowe na Izrael, żeby przerwać wojnę, a Izrael tej wojny nie chce przerwać, dopóki nie zlikwiduje całkowicie Hamasu, czyli nie dokona takiego frontalnego ataku na ostatni bastion Hamasu w tym mieście Rafah, na samym południu, na granicy z Egiptem. Tam oni się jeszcze trzymają. Także bez tej pomocy żywnościowej, no po prostu nie da rady. I Amerykanie też nie wybroniliby, ja mówię o administracji Bidena, prawda? Nie wybroniliby Izraela w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdyby była rezolucja w sprawie natychmiastowego przerwania walk. Musi być, warunkiem jest ta płynne dostawy żywności i leków, ogólnie rzecz biorąc pomocy humanitarnej, prawda? Biden musi po prostu, musi i chce, nie wiem czy chce, czy musi, no to już jest kwestia umowna. W każdym razie przed 8 miesięcy przed wyborami w Stanach, on po prostu, mając tam wielu wyborców głosujących na jego partię demokratyczną, wielu muzułmanów, islamistów, prawda, Arabów wręcz, więc jemu zależy na tych głosach, i bez pomocy humanitarnej, no to oni nie będą na niego głosowali, nawet w wewnętrznych tych prawyborach partii demokratycznej. Także on jest tym bardziej stąd zresztą jego dosyć ostra reakcja w tej chwili, bo mocno potępił tą tragedię w Gazie teraz. Też przesadnie trochę, ale potępił dosyć ostro. No też jakby tam obwiniając Izrael za grzechy, które Izrael popełnił, ale nie było to zamierzone, no, w tym sensie. No nie było zamierzone i koniec. No, już nie mówię o tym, że ja nie widzę w tej chwili w ogóle takiej możliwości, żeby izraelscy żołnierze w ogóle świadomie ostrzelali jakiś tam konwój pomocowy, tak? Teraz jeżeli chodzi o okoliczności tego incydentu, to zdaje się, że z tego co widziałem, takie pierwsze wnioski tego dochodzenia wojskowego to są takie, że tam istnieje taki specjalny mechanizm koordynacyjny, z którym organizacja pomocowa musi się skontaktować i zawiadomić, że wypuszcza ten konwój w teren, prawda? I z kolei ten mechanizm koordynacyjny, jego psim obowiązkiem jest powiadomienie o tym czynniku w terenie, czyli oddziałów wojskowych, tam dowódców w terenie. No i najwidoczniej tam nastąpiła właśnie jakaś awaria między tym, w tym ten kontakt właśnie nawalił między tym mechanizmem koordynacyjnym a siłami w terenie. No i to zdaje się jest główny powód tego, no, tej tragedii. No. Tak to wygląda w tej chwili, to nie wiem, czy to jest ostateczny wniosek.
Komentarze naszych widzów. Artur G. Zginęli niewinni ludzie, na wojnie nie da się tego uniknąć. Odpowiedzialny za te akcje powinien ponieść konsekwencje.
To jakieś konsekwencje tam służbowe na pewno będą, no ale co, powiesić ich na latarniach, no o co chodzi, no, no konsekwencje, no a odszkodowania oczywiście, że wypłacą, no to jest chyba jasne. To w ogóle nie ma powodu, nie ma tu przedmiotu dyskusji w ogóle, no to odszkodowania to jest sprawa z automatu, to pójdzie przecież. Jeżeli przyznali się oficjalnie, Izrael się przyznał do tego incydentu, przecież oficjalnie, no, prezydent Herzog, premier Netanyahu, dowództwo armii, no o co chodzi, więcej jeszcze?
Paweł pyta, czy premier Netanyahu przeprosił. Nie wiem, czy takich akurat słów użył.
Oczywiście, że przeprosił, no.
Bo tak.
No, wyraził głębokie ubolewanie i tak dalej, coś tam. Tak jak w języku dyplomatycznym się przeprasza. No.
Mariusz, zapomnieliśmy już o ruskiej rakiecie, która zabiła dwóch mężczyzn w Polsce. Ponoć nic się nie stało. Działania wojenne są nie do przewidzenia. Ubolewam nad tą śmiercią. Składam kondolencje dla rodziny.
No, oczywiście, no. Ale nie porównujcie Izraela też z Rosją, no przecież, no dajcie spokój, no. Ludzie kochani, no. Przecież Rosja to jest zdziczała ochota totalnie, no. My tutaj walczymy, prowadzimy wojnę egzystencjalną po prostu, jeżeli nie wygramy, to nas zastrzują w najbliższych latach na tym Bliskim Wschodzie całym, no.
Chodziło chyba tylko o porównanie nieprzewidywalności pewnej. Zresztą w tym, tu rozumiem, że chodzi o sprawę w Przewodowie, no to tam była mowa, że to nawet ukraińska mogła być, miała być to ukraińska rakieta, która obrony przeciwlotniczej, przeciwrosyjskiej rakiecie, także też sprawa bardziej może skomplikowana, choć wiadomo, że oczywiście odpowiedzialność akurat za tamto zdecydowanie spada na Rosjan, którzy atakowali. Barbara pisze, niech Bóg błogosławi Izrael.
O, nigdy nie zaszkodzi. No, to. Umówmy się, tak?
Tak, generalnie. Dobrze, zatem toczy się śledztwo, będziemy czekać na jego wyniki i na wyniki też tych, no tu, międzynarodowych, dyplomatycznych jakichś działań i słów. Nie ma Polska ambasadora w Izraelu ciągle, ale już przy tej okazji Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski, stwierdził, że jest już kandydat, ale jeszcze nie dzielił się informacją jaki, gdyż najpierw musi poznać tę kandydaturę prezydent. Także tu też może niedługo się w końcu coś zmieni, bo już długi, długi czas bez ambasadora Polska w Izraelu.
Mógłbym dodać tutaj coś?
Oczywiście.
To a propos polskiej polityki ogólnie wobec Izraela i w ogóle w kontekście, prawda, jakimś takim polsko-izraelskim szerszym, to powiedziałbym, że ja jestem trochę zaniepokojony. Bo po tym, jak był totalny kryzys zarządów tego PiS-u, prawda, świętej pamięci, no teraz jakby no, nowe władze, prawda, jakby doszlusowują do tej linii takiej ogólnoeuropejskiej, unijnej, Brukseli, która jest nastawiona antyizraelsko. I to widać bardzo dokładnie właśnie od 180 dni, prawda, te kolejne jakieś wypowiedzi chamskie tego Borrella, szefa dyplomacji unijnej, tam jeszcze kilku innych urzędasów, eurokratów. Także no, ja bym bardzo chciał, prosił i tak dalej. To oczywiście to jest indywidualnie zupełnie i osobiście, żeby to się jakoś bardziej wyważyło, prawda? Żeby jednak w tych stosunkach polsko-izraelskich no, troszkę się ociepliło. No, zobaczymy, kto będzie tym nowym ambasadorem. Zobaczymy, no okej. Okay. No i to się takim sprawdzianem właśnie tych ewentualnie lepszych stosunków, bo to jest w interesie obu krajów, nie muszę chyba tłumaczyć, także współpraca ewentualnie zbrojeniowa i tak dalej, to byłoby unikanie jakichś takich właśnie skrajnych sformułowań, prawda, tego typu, których właśnie teraz byliśmy świadkami, no, po obu stronach. No.
Oby tak się stało. Chciałem jeszcze zapytać o atak z kolei w Damaszku na budynek przy irańskim konsulacie, czy na samą placówkę, to różnie jest określane. Co tam się wydarzyło i skąd taka... No, mocny jest to ruch, atak na placówkę dyplomatyczną, czy nawet w pobliże.
Powiedziałbym, że bardzo mocny. To jest, bo jak się niszczy placówkę, konsulat konkretnie obcego państwa, no to raczej jest to taki powód do wojny, prawda? No i jest to jakby zaproszenie do wojny. Z tym, że nie tyle między Izraelem i bezpośrednio Iranem, bo Iran jako państwo, jego nie stać na wojnę z Izraelem w sensie ani wojskowym, ani militarnym, znaczy militarnym, ani pewnie też finansowym i żadnym w ogóle, bo taka wojna z Izraelem nie miałaby poparcia w szerokim narodzie irańskim. Tam w ostatnich wyborach 85% Irańczyków nie poszło do urn. No to znaczy, że tam nie ma poparcia żadnego dla prawie już w tej chwili praktycznie dla tego reżimu tych mułów. Także oni nie mogliby sobie pozwolić w żadnym wypadku, ale o czym wiedzą sami doskonale, pomimo tej retoryki takiej propagandowej, agresywnej, ale wykorzystują w tym celu swoje przybudówki zbrojne. Praktycznie terrorystyczne, czyli jedna z tych przybudówek to jest Hamas, który no to właściwie już dogorywa w tej chwili, bo to już jest kwestia tam kilku tygodni czy miesięcy, zależy kiedy się ten atak na Rafah odbędzie. I drugą przybudówką, dużo groźniejszą notabene od Hamasu, jest Hezbollah w Libanie. I tu jest ten Hezbollah na polecenie Teheranu od wybuchu wojny w Gazie, on się w ramach Solidarności, on ostrzeliwuje rakietami izraelskie pogranicze północne Izrael. Trzeba było stamtąd ewakuować ponad 80 tysięcy ludzi, to jest w tej chwili wyludniony obszar, strefa buforowa, tak zwana, ale po stronie izraelskiej, czyli żadne normalne państwo nie może sobie pozwolić na coś takiego, a taka sytuacja zaistniała w Izraelu. Teraz tak, więc Izrael po prostu musi odrzucić siły tego Hezbollahu od swojej granicy północnej na taką odległość, żeby oni nie mogli atakować rakietami, głównie rakietami przeciwpancernymi, bo to jest ten nowy środek walki przez nich stosowany, rakietami przeciwpancernymi cywilnych obiektów, domów, szkół i tak dalej, prawda? Celów cywilnych. I żeby ci ludzie wysiedleni chwilowo, tych ponad 80 tysięcy Izraelczyków, mogli powrócić do swoich domów, bo to jest absolutnie niedopuszczalna, skandaliczna sytuacja. Teraz tak, wiadomo, jak ja powiedziałem, Iran nie zaatakuje bezpośrednio Izraela, bo nie może. Chciałby być, ale nie może. I dzisiaj już zresztą dał do zrozumienia, właśnie powiedział wyraźnie tam jeden z tych ajatolachów, że odpowie, że dokona krwawego odwetu za zniszczenie tego konsulatu, ale za pośrednictwem sojuszniczych oddziałów. No to chodzi właśnie głównie o Hezbollah w tej chwili. Hamas to już nie za bardzo miałby czym, ale są też przybudówki, takie bojówki finansowane i wyszkolone przez Iran w Iraku, powtarzam, i stamtąd też mogą nadejść jakieś ataki rakietowe. Zresztą od paru dni oni już, mówię o tych bojówkach w Iraku, jakoś się tam nazywają, jakiś dżihad, te rzeczy, kierują ogień na Eilat, na południowe, to najbardziej południowe miasto izraelskie, Eilat nad Morzem Czerwonym. I to jest dosyć nieoczekiwane, prawda? I tam Izraelczykom nie udało się na razie zestrzelić tych rakiet, które te bandziory z Iraku odpaliły na Eilat. Nie było żadnych strat w ludziach, bo te pociski spadły w terenie niezabudowanym, no ale to się może zmienić. No i jest jeszcze no czwarta przybudówka, też groźna, to są ci jemeńscy Huti. To także jest przybudówka irańska. Oni dysponują rakietami balistycznymi. To wszystko jest dostarczone przez Teheran. Te bojówki jemeńskie są wyszkolone też przez Irańczyków. Także oni też już parokrotnie odpalali te swoje rakiety balistyczne w stronę Izraela, Eilatu. Ale w tym wypadku to te wszystkie instalacje, te tarcze antyrakietowe izraelskie zestrzeliły te pociski gdzieś tam nad Morzem Czerwonym. No ale tam wystarczy, żeby taki jeden przeniknął, prawda? I to jest masakra. A Eilat nie jest... ludzie w Eilacie nie zostali stamtąd ewakuowani. Także no to są te zagrożenia ze strony Iranu. A Izrael, jak powiedziałem, musi rozstrzygnąć sprawę z tym Hezbollahem, przede wszystkim odrzucić go od granicy na jakąś tam odległość co najmniej 10-15 kilometrów, żeby głównie te rakiety przeciwpancerne nie zagrażały więcej tym obiektom cywilnym w północy Izraelu. No, Amerykanie przez parę miesięcy próbowali się dogadać polubownie z tym Hezbollahem i z rządem libańskim, który nie ma nic do gadania w Libanie, bo Liban tak naprawdę jest cały zniewolony przez Hezbollah, czyli tą przybudówkę irańską. Ale próbowali, no tam był taki specjalny wysłannik, Hochstein, krążył tam głównie w Bejrucie, namawiał wszystkich możliwych Libańczyków, łącznie z Hezbollahem, żeby odstąpili od tej granicy z Izraelem, no ale nie dało rady. No więc jedyną możliwością jest wojna z tym Hezbollahem, a to jest banda, która ma około 30 tysięcy lub więcej nawet dobrze wyszkolonych i uzbrojonych bojówkarzy, czyli potrzebna byłaby inwazja lądowa, bo z powietrza się nie da tego wybić. I mają podobno 100 tysięcy, 150 tysięcy rakiet różnego zasięgu, którymi co najmniej przez tydzień daliby radę ostrzeliwać dużą część terytorium Izraela, łącznie z Tel Awiwem, skąd w tej chwili do państwa przemawiam uroczyście. Więc to byłaby co najmniej tydzień, bo takie są obliczenia, dopóki nie zostałoby to wszystko unieszkodliwione przez armię izraelską. No ale tydzień takiej wojny z rakietami w całym Izraelu, no to zabawa nie jest, prawda? To jest to dużo groźniejsze niż ta wojna już z Hamasem. Pewnie jeszcze Hamas też jakieś niedobitki by się przyłączył, no i ze wszystkich stron. Także no to jest w tej chwili Izrael wyraźnie zagroził tym atakiem na konsulat irański w Damaszku, zagroził Hezbollahowi wojną. Otwartą, frontalną wojną. Teraz tak, to jest też środek nacisku na Amerykanów, żeby Amerykanie jednak poważnie zwiększyli naciski na ten Liban, głównie ten ubezwłasnowolniony Liban, bo jak mówię, pod kopytem Hezbollahu, ale jednak można tam, prawda, zagrozić im no, wizją zniszczenia Libanu w razie wojny z Izraelem, bo Izrael walcząc z Hezbollahem, którego siły rozmieszczone są głównie w skupiskach ludności cywilnej, no to jest metoda tych organizacji terrorystycznych w tych wojnach XXI wieku, czyli to są wojny między państwami i wielkimi organizacjami terrorystycznymi. No tak było z IS, z Al-Kaidą, prawda, no to z Hamasem, no i z tym Hezbollahem. Też to będzie przypuszczalnie, no i z Huty, prawda? No to są bandy terrorystyczne, ale o wielkiej sile, które dysponują faktycznie dobrze wyszkolonymi armiami. Więc tak naprawdę no to Liban po prostu, który i tak jest krajem upadłym, zbankrutowanym totalnie, no po prostu zostałby to kompletnie zniszczony w razie takiej wojny. No to są, no ale do tego, żeby im to uświadomić jakoś no bardziej racjonalnie i wymownie, no to Amerykanie będą mieli teraz argument taki, że Izraelczycy mogą rozwalić każdy cel praktycznie rakietami czy dronami. Każdy cel tego nieprzyjaciela w tym rejonie, w słonecznym rejonie Bliskiego Wschodu, prawda, Oriencie. No tak to wygląda, no to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, zapalna, no ale z kolei teraz jest, jak mówię, no wbrew może wielu informacjom, które są informacją podawanym przez Hamas i na ślepo powielanym przez większość mediów w zachodnim świecie, bo większość mediów powiela narrację Hamasu, a nie izraelską, no to ten Hamas już w tej chwili dogorywa. To jeszcze jest kwestia po prostu dokonania ataku na to miasto Rafah, wysiedlenia uprzedniego stamtąd w ramach akcji humanitarnej, prawda, około miliona cywilów, no to nie jest proste, no to też musi potrwać, przygotowanie gruntu pod to masową ewakuację, no a potem dobicie tego Hamasu to jest kwestia kilku tygodni, to też w warunkach, w których Izrael przecież nie chce kasować całego miasta, bo mógłby to zrobić w 5 minut, ale chodzi o to, żeby po prostu wybić ich punktowo, no tak, dokładnie tak, jak to się odbywało dotychczas w strefie Gazy, gdzie no, ta enklawa została w dużej części zniszczona, no ale to jest po prostu kara za współudział i powszechne poparcie tej gazańskiej ludności palestyńskiej dla Hamasu i dla tej masakry, bo oni się utożsamiali i wielu tych cywilów też uczestniczyło w tym ludobójstwie. No są na to dokumenty, to wszystko moim zdaniem za mało jest publikowane. Na razie Izrael jeszcze tam dosyć wstrzemięźliwie, prawda, nagłaśniał te wszystkie dowody i w ogóle świadectwa z tej masakry. I to widocznie trzeba będzie zrobić w nadchodzącym czasie, ponieważ no, chodzi o nastawienia, negatywne nastawienie do Izraela w świecie zachodnim, bo chodzi głównie o zachodni świat.
Panie redaktorze, ja chciałem o jeszcze jedną sprawę z regionu bliskowschodniego zapytać, konkretnie o wybory w Turcji, wybory samorządowe. Tam wygrała opozycyjna Republikańska Partia Ludowa, CHP, wyprzedziła w partię obecnego prezydenta Erdogana, Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, o kilka punktów procentowych, zdobyła też kolejne duże miasta, samorządy, w sensie władze w tych miastach oczywiście. Jaki to będzie miało skutek, co to zwiastuje? Pan redaktor napisał, porównał u siebie widok tych świętujących zwycięstwo wyborcze do obrazu Delacroix, wolność wiodąca lud na barykady. To aż tak?
Decencja poetyka, no. W każdym razie jest to bardzo dobra wiadomość, te ostatnie wybory municypalne, lokalne w Turcji, ponieważ to osłabia pozycję tego wataszki islamskiego, bo Erdogan jest to szalejący wataszka, się nie waham przed używaniem jakichś ostrych sformułowań, jeśli chodzi o tego draba, bo on od 180 dni określa Izrael jako państwo hitlerowskie, faszystowskie i tak dalej, także to nie ma gorszej obrazy i gorszego absurdu. Także no, tu nie ma się co opalać za przeproszeniem, jeśli chodzi o tego islamistę. Poza tym to jest jeden z bardzo ważnych elementów, jeśli chodzi o ten tak zwany dżihad światowy. Czyli te wszystkie organizacje islamskie na świecie, które działają przecież nie tylko na Bliskim Wschodzie, przecież także w Afryce jest wielki problem, no w Azji, jak najbardziej w Azji, to o czym się Rosjanie na własnej delikatnej skórce ostatnio też przekonali, prawda? To jest to pojęcie dżihad światowy. No, Erdogan turecki jest jednym z głównych patronów tego palestyńskiego Hamasu, prawda? Przywódcy Hamasu, jest taka cała banda, cała szajka emigracyjnych przywódców tak zwanych Hamasu. Oni przez dłuższy czas rezydowali w Turcji. No tam potem były takie naciski amerykańskie na tego Erdogana, że w końcu zmuszony był ich tam wyprosić leciutko, oni się przenieśli do Kataru. Zresztą to samo dotyczy teraz Kataru, bo także stamtąd należy ich wysiadać i to także należy do, to jest rola, którą powinni wziąć na siebie Amerykanie, konkretnie ta ekipa Bidena. Która jest taka spolegliwa, jak wiadomo, pod wieloma względami. Wobec Iranu, wobec Palestyńczyków na pewno, bo oni teraz tam się ubiegają względ, znaczy oni chcą współpracować ściśle z tą ekipą palestyńską z Ramallah, czy z tą autonomią palestyńską, która od razu po tej masakrze 7 października po prostu utożsamiła się z tymi hamasowcami, także tam to są te same zbiry prawie. Ale wracając do także mówię, no to jest, wracając do Turcji, która jest fajnym krajem w sumie, prawda? Kto był w Turcji, to wie. Jedzenie dobre, klimat, ludzie w sumie sympatyczni i tak dalej, prawda? Także byłoby fajnie, gdyby tam się zmieniła władza. No i to się właśnie w tej chwili wyraźnie zaczęło w tym państwie dużym, prawda? Wielkim i ważnym w sumie strategicznie także. I to się zaczęło, bo ten Erdogan ma jeszcze 4 lata w sumie, bo przecież tak, też niedawno wygrał wybory prezydenckie, prawda? Ale teraz w tej chwili widać, że tendencja się tam zmienia. Tam się zmienia tendencja wyraźnie, no z różnych pewnie wewnętrznych głównie przyczyn. W każdym razie no, zmiana jest ewidentna, co doszło do wniosku, właśnie, co się wyraziło właśnie tymi wynikami tych wyborów municypalnych. I ten facet będzie mógł też mniej zagrywać teraz na arenie międzynarodowej. No i na pewno podważona zostanie jego rola, jeśli chodzi o tego sponsora tych różnych dzikusów islamskich na świecie, prawda? Ograniczona, na pewno osłabiona. Także to jest dobra wiadomość. akurat jedna z lepszych ustaw.
My tu w Polsce mamy oczywiście troszkę z powodu umiejscowienia jeszcze inne spojrzenie i to chciałbym zapytać, czy ewentualna ta zmiana władzy z Erdogana na przykład na tego, jak się mówi, że ten burmistrz Stambułu ma być kontrkandydatem Erdogana, Ekrem İmamoğlu, czy te związki Turcji z Rosją by się na przykład mogły zmienić? Czy to nie będzie miało wpływu?
No, to jest bardzo ważna rzecz oczywiście. I nie tylko dla Polski, tylko dla w ogóle dla zachodniego świata przecież, tak? Trudno powiedzieć, bo ci działacze municypalni, to oni się za bardzo nie wypowiadają, prawda, w tych sprawach międzynarodowych. Można się łatwo domyślić, że też się na nich nie znają. No a poza tym inna struktura wpływów się rozwinie, bo przecież Turcja, oni są raczej nastawieni na współpracę ze światem zachodnim, czyli no w tym wypadku chyba głównie z, nawet nie tyle może z Europą, co z Amerykanami, prawda? Także na pewno Amerykanie będą tam, Amerykanie mają kłopot z Erdoganem, no nie mogą się z nim dogadać, tak samo jak z Katarem, prawda? Bo usiłują, prawda, we w te, prawda, na po dobremu naciski jakieś, prawda, finansowe, ale to są, oni się migają, tak samo Katar, no. Także no to jest raczej ciężko tutaj powiedzieć coś konkretnego, naprawdę. W każdym razie dobrze byłoby na pewno generalnie uwolnić się od tego faceta Erdogana, który on też przez ponad 20 lat pozostaje u władzy w Turcji, prawda? Także on jest, to jest taki neo-osmańczyk. On teraz to już mniej o tym gada, ale cały czas była mowa o przywróceniu, prawda, potęgi tego imperium osmańskiego, wpływów na Bliskim Wschodzie. Prawda, no i za jego sprawą, no właśnie ten Turcja została na nowo zislamizowana, prawda, no tam powstrzymane zostały te wszystkie trwające od kilkudziesięciu lat dawniej procesy takiego odchodzenia od islamu, no i wrócił ten kraj w te odmęty muzułmańskie, no głównie mowa jest o, nie o tych większych miastach, czyli Stambule, Ankarze stołecznej i Izbirze, dobrze mówię, w każdym razie, ale o prowincji, o tej prowincji, która też jest stamtąd się, tam jest właśnie główna ta masa zwolenników Erdogana, która najwyraźniej też zaczyna mieć dość. No bo lokalne wybory to pokazały najlepiej, no to jest świetny wskaźnik.
Dziękuję panie redaktorze za dzisiejszy komentarz i te objaśnienia. Jeszcze ostatni komentarz od naszych widzów z czatu. DJ Carlos, Shalom Izrael. Dziękujemy bardzo. Będziemy się oczywiście łączyć z panem redaktorem jeszcze w najbliższym czasie, na pewno niejednokrotnie, by posłuchać wieści z Izraela i z Bliskiego Wschodu. Naszym gościem był redaktor Eli Barbur, portal Tel Aviv Online. Polecamy.
Jeszcze raz, bardzo proszę nie zadrażniać stosunków z Izraelem. Stosunki polsko-izraelskie są ważne.
Dziękujemy.
Jesteśmy w stanie wojny tutaj. Bierzcie poprawkę na to. Ciężkiej wojny, która może się, jest wielofrontowa i może się jeszcze rozszerzyć dalej teraz.
Także będziemy też tę sprawę obserwować uważnie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. A jeszcze to nie koniec dziś w telewizji Idź Pod Prąd, bo dziś jeszcze o 15:00 zapraszamy na wieczorek przy mikrofonie podcast Polityka jest kobietą, a o 18:00 w dogrywce Świadectwo nawrócenia Kasi. Usłyszałam, że nie jestem dzieckiem Bożym. Zobaczmy zapowiedź wideo.
I najgorszym momentem, jakim w ogóle miałam podczas tych rozmów, było to, że usłyszałam, że nie jestem dzieckiem Bożym. Też usłyszałam, że nie możemy się modlić razem, ponieważ nie wierzymy w tego samego Jezusa. Więc postanowiłam zbadać tę sprawę i generalnie postanowiłam Wojtka nawrócić. Bardzo pomogło mi właśnie czytanie Pisma Świętego plus właśnie odkrywanie tych faktów historycznych. Odkrywam, że bardzo dużo jest w katolicyzmie i kłamstwa, i pogaństwa, i naciągania, i tak naprawdę obrazy Boga. Pierwszy raz w życiu poczułam, że tak jakby wszystko mogę zostawić i tylko pójść za nim, że jemu zaufać.
To dziś o 18:00 zapraszam Was serdecznie na to wysłuchanie tego świadectwa, a w sobotę o 10:00, w sobotę 6 kwietnia, premiera filmu Skazany za Dudę i Kościół Chojecki. Kasacja, film oparty na faktach, opowiadający historię procesu pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji, skazanego za krytykę prezydenta Andrzeja Dudy i Kościoła katolickiego. Zobaczmy zwiastun.
Tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję.
Że powiedziałem zjawa? To jest moje przestępstwo?
Utrzymuję zaskarżonym rok mocy.
Jestem gorliwym katolikiem.
Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii.
To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych.
Ja zadzwonię do mojego adwokata.
Równie dobrze za chwilę powiecie, że ma być w majtkach.
Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno.
Nie wtargnęliśmy. Rozmawialiśmy z panią dyrektor. Zaprosiła nas do gabinetu. Nie wtargnęliśmy.
W najbliższą sobotę o 10:00 w telewizji Idź Pod Prąd zapraszamy. I dziękuję Państwu. Dziękuję Wam za dzisiaj, za Wasze komentarze. Dziękuję też za wsparcie w marcu. 845 osób wsparło finansowo telewizję Idź Pod Prąd. Dziękujemy serdecznie. Jest też nowa forma wsparcia za pomocą Buy Coffee. Kupowanie kawy na buycoffee.to / Idź Pod Prąd TV. Wszystkie inne formy oczywiście są dostępne. Dziękujemy bardzo i zapraszam dziś na 15:00 i na 18:00. Do zobaczenia.